Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego, część trzecia. Przebywając w Neapolu, myśli się oczywiście o wycieczce nie tylko do nieśmiertelnej Pompeji, ale i na szczyt groźnego Wezuwiusza, aczkolwiek ta przyjemność, pisze Lutosławski, jest fatalnie droga. Bez przewodnika nie można wejść na Wezuwiusz, przewodnik nie chce iść bez konia czy muła, a więc i samemu trzeba jechać na czymś. No, a jak się oddać w ręce przewodników, to dopiero wychodzi się z pyszna. Gdybym nie znał języka, to by mnie strasznie obdzierano, ale tak, uchodząc najczęściej za rodaka dell'Alta Italia, którzy tak jak i ja nieszczególnie mówią po włosku. Zresztą czuję się bardzo dobrze, humor wyśmienity, może najwięcej zawdzięczam miejscowym doskonałym winom Capri, Marsala, Vesuvius i tak dalej, które są bardzo tanie. W Rzymie znowu Orvieto, Montepulciano, SS i tak dalej są bodaj najważniejsze tych stron, bo w starożytności mamy i w krajach, które wina nie posiadają. Kapitalnie jest opis hotelu, w którym mieszka w Pompeji. Zwiedzał ją zresztą wśród deszczu i błota, także pieniądze tylko uciekały z kieszeni, nie przynosząc wiele przyjemności. Zawiera on ciekawe i barwne uwagi pełne tutejszego folkloru, ale i mocno zaskakujące. Jest zbudowany w stylu, w którym Semiramis zbudowała swe pałace w Niniwie. Wnoszę to stąd, że wiszące ogrody w Niniwie zastępowały dach. Otóż i tu dachu nie ma, tylko platforma lawą wyłożona, która dla bujnej wyobraźni może przedstawiać ogród. Podejrzewam gospodarza, że cały swój dom wykopał spod lawy, bo pod wielu względami przypomina domy w Pompeji wykopane. Na ścianach są na przykład freski. Jedne z nich, widocznie przez pozbawionego światła wiary Rzymianina, wykonane, przedstawia parodię Wieczerzy Pańskiej. Widać na ścianie Chrystusa, którego łatwo poznać po aureoli namalowanej naokoło twarzy, ale nie trzyma on w ręku chleba i wina, jak nas uczy Pismo Święte, tylko półmisek makaronów neapolitańskich i butelkę z etykietką Lacryma Christi. Nie pojmuje, jak u tak religijnego narodu takie bezbożności mogą się zdarzać. W ogrodzie jest znowu statuetka chińskiego boga, a pod nią chorągiewka z obrazem Wezuwiusza. Naprzeciw ołtarz Matki Boskiej, obok którego statua Diany po wyjściu z kąpieli. Nie brak także pomnika Bachusa, przypalanego z jednej strony, na pamiątkę, że lawa nieraz zalewała winnicę. Bóg ów w złym humorze otoczony złamanymi butelkami itd., itd. Dziwnie, oryginalnie to wszystko. Na Wezuwiusz jednak powędrował, ale niestety lawa i skały tak zniszczyły moje ubranie, że jakiem w łachmanach się przed Stasiem, brat Lutosławskiego, z którym spotkał się we Włoszech, pokazał, wywołałem jego oburzenie. Gdy znalazł się w Genui, porównywał ją z Neapolem, nie tylko dla swych bogatych, marmurowych pałaców bez liku, ale przede wszystkim dla niezrównanej pozycji wśród wzgórz półkolisto nad morzem rozłożonych, z ciągle nowymi, pięknymi widokami, których tło stanowi morze. Genua jest pewno jednym z najpiękniejszych portów świata, a jako miasto daleko piękniejsze od Neapolu. Pozycja bardzo podobna, tylko że Neapol nie posiada tak zmiennych, ciągle się zaginających ulic, przechodzących jedne nad drugimi jak Genua. Neapol przy tym wstrętny brudem. Przed świętami Bożego Narodzenia otrzymuje w Rzymie opłatę od rodziców. Dziękując, pisze, że z bratem ma spotkać się 21 grudnia w Pizie przed Krzywą Wieżą. Ojciec jednak chce, aby Staś choć jeden dzień spędził w Rzymie i w czasie świąt zobaczył papieża. Ale Wincenty tłumaczy ojcu, że nawet tę wielką uroczystość papieża się nie zobaczy. Od 13 lat papież, twierdząc, że jest w niewoli na Watykanie, publicznie się wcale nie pokazuje. Chcąc go zobaczyć, trzeba prosić o audiencję i czekać na nią tydzień, a czasem i więcej. Przy tym inaczej nie wolno przyjść jak w cylindrze, fraku i białym krawacie. Urbi et orbi już od zajęcia Rzymu papież wcale ani razu nie błogosławił. Tak dalece obawia się pokazać publicznie, że jak musi przejść przez pokoje Pałacu Watykańskiego do swego ogrodu, to jak najsurowi gwardia jego żółto-czarna oddala wszystkie osoby obce. Dziś już nie tak jak dawniej, dziś bardzo niewielu z tych, co w Rzymie są papieża widzieli. Nie pisałem o tych stosunkach przedtem, bo nie chciałem mamy tymi faktami drażnić. Ale faktem obcego, bardzo uderzającym jest olbrzymia niepopularność papieża w Rzymie. Jeden dziennik niemiecki w tych dniach rzucił zdanie, że może następca tronu niemieckiego, który ma do Rzymu przyjechać, pogodzi Watykan z Kwirynałem. Wnet wszystkie dzienniki rzymskie zaczęły protestować przeciwko tej zgodzie prawowitego króla z wrogiem wolności i jedności Włoch. Za to, jak pisze, przygotowuje się obchody 25-lecia wstąpienia na tron Włoch Zjednoczonych króla Wiktora Emanuela, który papieżowi Rzym odebrał. Sytuacja panująca w Rzymie w tych latach, jaką opisuje w listach Lutosławski, była istotnie dość napięta. Po zjednoczeniu Włoch w 1860 roku i po opanowaniu Rzymu przez wojska włoskie w 1870 stosunek do papieża w pewnej części społeczeństwa włoskiego był raczej dość niechętny. Pisze o tym niejeden z obserwujących te wydarzenia. Nastąpiło wiele zmian kształtujących nowe stosunki państwa z Kościołem. Na posiedzeniu na przykład parlamentu w 1872 roku wypowiedziano się za likwidacją wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych. Przypomina to poniekąd sytuację w Polsce, czyli nieszczęsnym PRL-u po II wojnie światowej.